Pan Paweł Czemiel, doradca ministra infrastruktury, jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
My dużo mówiliśmy o budowie Via Baltica, ale ja chciałbym zacząć naszą rozmowę od równie ważnej trasy, od tak zwanej szesnastki, czyli kręgosłupa województwa warmińsko-mazurskiego. Nas najbardziej interesuje połączenie szesnastką z Olsztyna do Ełku, no i planowane dalsze połączenie właśnie do Białegostoku. Panie Pawle, na jakim etapie jest ta inwestycja tu w naszym regionie?
Jeśli chodzi o przebieg, zaczynając od Olsztyna, Olsztyn, Biskupiec, tam mamy decyzję środowiskową w tym roku, na przełomie może roku, z początkiem 22 będziemy ogłaszali przetarg. Tam w zasadzie, jak ktoś często z państwa jeździ do Olsztyna, to wie, że tam jakby infrastruktura jest zabezpieczona, wystarczy tylko dobudować drugi pas. Kolejnym odcinkiem to są Borki Wielkie Mrągowo, to jest ten odcinek, który już jest w fizycznej budowie. W tym roku wbijaliśmy tak zwaną pierwszą łopatę. Natomiast kolejny odcinek, czyli Mrągowo-Ełk, tutaj mamy złożony wniosek o decyzję środowiskową i też nie ukrywam, że tutaj toczymy dosyć zacięte boje, jeżeli chodzi o ten odcinek, szczególnie tutaj sprawy ekologiczne. Mamy około 100...
No właśnie, te problemy ekologiczne, problemy z ekologią i problemy z przebiegiem właśnie tej trasy związane i oprotestowane przez ekologów. Duży to ma wpływ na realizację i na opóźnienia w inwestycji?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ma. Ma dlatego, że te środowiska ekologiczne docierają do Komisji Europejskiej. Oni te piszą różne rzeczy. Oczywiście my staramy się je prostować i odpowiadać na nie, ale tak rzeczywiście się stało, że środowiska, różne organizacje ekologiczne mają dosyć dobre kontakty, jeżeli chodzi o Komisję Europejską. Powiem to też wprost, że bardzo dużo osób związanych z tymi organizacjami także pracuje w tych strukturach, także tutaj przepływ tych informacji na pewno jest dobry, nie zawsze prawdziwy, to co chcę podkreślić, dlatego musimy starać się korygować. Co warto podkreślić, szanowni państwo, historyczny moment, no bo cała droga ekspresowa S16 ma zapewnione finansowanie. Tak naprawdę zrobiliśmy wszystko i teraz dzisiaj mamy dyskusję o tym żółwiu. Ja też powiem państwu, tak trochę uchylając rąbkę tajemnicy, mamy około 100, mówią o tym ekolodzy, że mamy około 100 sztuk żółwia. My nie przechodzimy bezpośrednio przez teren, idziemy po krawędzi terenu, na którym on w zasadzie mógłby się znajdować. I jeżeli chodzi o tego żółwia, to jest ich 100 sztuk. My proponujemy estakadę, koszty estakady nad tym żółwiem o dużej rozpiętości przęsu to około 100 milionów złotych, czyli można powiedzieć, że dzisiaj na jednego żółwia 1 milion złotych. Proponujemy różnego rodzaju rozwiązania, różnego rodzaju wyjścia, ale to przepraszam, to nie koniecznie jest jakimś argumentem dla środowisk ekologicznych. Ja też chcę to bardzo mocno podkreślić. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za 2020 rok województwo warmińsko-mazurskie ma najwyższy w kraju wzrost udziału wypadków śmiertelnych, czyli o 10,7% wypadków. Taki mamy wzrost, jeżeli chodzi o
możemy powiedzieć, że mamy trudne drogi, bardzo kręte, szczególnie właśnie na drodze z Ełku do Olsztyna. Ta droga mocno się kręci i by się przydało wyprostować. Jeżeli już mówimy właśnie o ekologach, o protestach ekologicznych, jakie są ich propozycje na połączenie właśnie Warmii i Mazur, na usprawnienie komunikacji w naszym województwie? Są jakieś propozycje, czy najlepiej by było właśnie nic nie produkować, nic nie budować?
To znaczy, powiem państwu, że proponowany jest wariant południowy, to się nazywa wariant południowy, z Białegostoku przez Łomżę w zasadzie, można powiedzieć. W żaden sposób nie broni się ta droga, ani niczego nie zmieni. bo dzisiaj, szanowni państwo, ruch ciężarowy, drogowy rozlewa się po drogach wojewódzkich, po mniejszych miejscowościach. My chcemy ten ruch skanalizować. Droga to także komfort, bezpieczeństwo. Wspomniane przeze mnie te wypadki najwyższe w kraju, to są argumenty, których używamy, ale niekoniecznie one zawsze trafiają. Ale podam jeszcze krótki przykład, jeżeli pan redaktor pozwoli. Decyzja środowiskowa to tak naprawdę oznacza w takim dużym uproszczeniu przebieg danej drogi, tak? I jeżeli budujemy obwodnicę miasta, to miasto jest zakorkowane, a też warto podkreślić, bo teraz ten sezon zbliża się, że smog, który wdychamy, to nie tylko powiedzmy to, co idzie z kominów, ale w dużej części, szczególnie w większych miastach, tam to w przeważającej części, to spaliny z samochodów, to pył z klocków i pył z opon. Jeżeli samochody się rozpędzają i hamują za chwilę, bo są światła i skorek, to ten smog jest dużo większy. Budując obwodnicę, wyprowadzamy ruch tranzytowy z miasta, upłynniamy ten ruch, przez to bezpieczeństwo i też poprawa jakości powietrza w mieście jest odczuwalna.
I takie obwodnice będą budowane, właśnie są planowane. Ja chciałbym wrócić do samej drogi.
Ale tylko proszę mi tylko pozwolić dokończyć. Jeżeli my mówimy to ekologom, że poprawiamy to środowisko, powietrze, oni na to nie mówią. Oni mówią, że nie możecie wybudować obwodnicy, no bo ingerujecie w przyrodę. My mówimy, że chcemy pomóc przyrodzie, no to oni mówią z kolei usiądźcie na rowery. Ale co z transportem, co z różnymi innymi miejscami pracy, tak?
Mówił pan o tej alternatywnej drodze właśnie przez Łomżę. Ja tak się zastanawiam, jak sobie nasi słuchacze wyobrażą, no to ta droga praktycznie ominie tę część województwa, dla których powstaje szesnastka. To niczego nie zmieni. A wracając właśnie do tej szesnastki, dwa takie krytyczne miejsca to były właśnie ten wiadukt nad Mazurami, który się bardzo nie podoba niektórym osobom, ale również przeprowadzenie szesnastki przez Biebrzański Park Narodowy, tu śladem dotychczasowej drogi. Jak wygląda sytuacja w tą drugą stronę, czyli między Ełkiem a Białymstokiem i przejście szesnastki przez Biebrzański Park Narodowy. Czy tu już prowadzone są rozmowy?
Tak, pod koniec września skończyły się konsultacje. Obecnie generalna dyrekcja jest nad analizą dwóch wariantów, bo mówimy o wariancie po 65, ale także i po 8. My oczywiście, część z samorządów, w tym ja i też nasi parlamentarzyści na czele z panem Wojciechem Kosakowskim, popieramy wariant przez 65.
Czyli dotychczasowa trasa Ełk-Białystok.
Dokładnie. Jest to korytarz istniejący. To jak państwo jeżdżą, to często widzą, że jedziemy drogą i równolegle idzie linia kolejowa. Dlatego też jest to jak najmniejsza ingerencja i chcielibyśmy wykorzystać ten istniejący korytarz transportowy, aby tą drogę skomunikować. Co warto podkreślić, ten przebieg i ten wariant preferuje polskie porty. Dlatego też my podnosimy to jako dosyć jeden z ważnych argumentów.
Drugi temat i drugi przebieg promuje województwo podlaskie.
Oczywiście, jak najbardziej.
Po tak zwanej 8, to może przybliżmy naszym słuchaczom, którędy to będzie biegło.
To jest ta droga relacji Białystok-Augustów. Ja też chcę przypomnieć, że na tą drogę, jeżeli chodzi o 8, tam zostały podpisane programy, jeżeli chodzi o program 100 obwodnic i także jest program rozbudowy tej drogi, poszerzenia tej drogi o kolejne pasy. Także ta droga też nie jest tak powiedziane, że rzucamy cały tranzyt na jedną drogę, a drugą zostawiamy. Oczywiście widzimy te potrzeby, ale te decyzje, o których wspomniałem na samym początku, czyli jeden wariant czy drugi wariant, zapadną w 2022 roku, czyli już niedługo.
I czekamy na tę decyzję i trzymamy kciuki, dokładnie, żeby to jednak była ta decyzja właśnie od strony Ełku w stronę Białegostoku. Będzie wygodna droga i będzie dobre połączenie, chociaż no, w tym momencie to też nie bardzo możemy narzekać. Najgorsze jest połączenie właśnie od strony Ełku w stronę Olsztyna. Czy jest jakaś mapa drogowa tej drogi?
Jeszcze właśnie. Jeżeli chodzi o który odcinek?
O szesnastkę, z Ełku do Olsztyna. Czy jest mapa drogowa jakiejś właśnie tej inwestycji? Czy już wiadomo, w którym roku na przykład byśmy sobie pojechali? Bo my dziennikarze jesteśmy niecierpliwi i właśnie czekamy, kiedy pojedziemy tą drogą.
Po wspomnianej uzyskaniu decyzji środowiskowej, której gdyby nam, powiedzmy, różne organizacje nie przedłużały, to za chwilę można było powiedzieć, że ogłosilibyśmy przetarg. dużym uproszczeniu, no ale realny termin 27-28 jest to termin realny, tak?
Także jeszcze trochę poczekamy. Teraz Via
szybciej,
Baltica.
Szybciej Via Baltica, tak?
No to, i właśnie, Via Baltica. Tu już widzimy postęp budowy, coraz bardziej się wyłania nam ta droga z pośród lasów i łąk. Niedaleko Ełku, między Ełkiem a Grajewem właśnie jest jeden z odcinków tej drogi. Już możemy powiedzieć na samym początku właśnie, powiedzmy, kiedy będą kierowcy mogli wypróbować tą trasę.
Pierwszy odcinek Szczuczyn-Ełk, tak na szybko, to jest już ponad 75% zaawansowania, a drugi odcinek Ełk z kolei Wysokie jest na niższym, dużo niższym poziomie zaawansowania. To było związane z Rail Baltico, z modem energetycznym i tak dalej. Ale co chcę Państwu powiedzieć, że musimy z tym, pierwszy odcinek, o którym wspomniałem, ten Szczuczyn-Ełk, czekamy jak gdyby razem, musimy go wspólnie otworzyć z kolejnym odcinkiem Ełk Wysokie, Ełk Kalinowo. Dlaczego? Dlatego, że ten cały ruch, który dzisiaj idzie przez Grajewo, skierowalibyśmy na Ełk. My wiemy, jaka jest sytuacja o 15, w szczególności na rondach w Ełku na wylocie z jednej i z drugiej strony, a jeszcze dodatkowo rusza za chwilę modernizacja całej przemysłowej i grajewskiej w Ełku, więc mielibyśmy jeden wielki paraliż. Dlatego wykonawca, tutaj akurat firma Mostostal i Trakcja, na odcinku na styku tych dwóch odcinków wie o tym, że musi położyć nacisk na tym, aby wybudować przynajmniej jedną linię, tak aby ten transport wyprowadzić za Ełk, czyli od węzła Ełk Południe do węzła Ełk Wschód. Wykonawca jest zobowiązany, żeby jak najszybciej budować ten, w szczególności ten odcinek, żeby wypuścić, przepuścić tranzyt bokiem Ełku, czyli na zasadzie można powiedzieć, że tutaj między Ełkiem a Sędkami, gdzie jest węzeł drogowy, tu przynajmniej w pierwszej kolejności chcemy ten ruch.
Czyli
ruch
możemy puścić. Powiedzieć, że nie będzie zwiększenia ruchu.
Maj 2022, może nawet wcześniej jest realny, że już tutaj cała ekspresówka Szczuczyn-Ełk Południe jest w pełne otwarcie, a tutaj, jeżeli chodzi o ten kolejny odcinek, będziemy mieli przejezdność. Natomiast ostatni, co warto podkreślenia, w naszym województwie, czyli Wysokie Raczki, myślę, że w grudniu w tego roku już pełne otwarcie.
Także czekamy na Via Baltica, a teraz Rail Baltica, równie ważne połączenie i również widzimy, nawet w Ełku już, prace związane właśnie z budową tej linii kolejowej.
Tak, panie redaktorze, to tak też chcę przypomnieć, że przez wiele lat wszyscy o tym rozmawialiśmy, wyczekiwaliśmy tych dróg, tych kolei, Via Baltica, Rail Baltica, a ja cieszę się, że jesteśmy w takim momencie, kiedy już rozmawiamy o fizycznym tym, co się dzieje na tych inwestycjach. Tak, pełne prace, myślę, że jeżeli chodzi o Rail Baltica i tutaj na naszym odcinku, powinny ruszyć już w listopadzie. Wszyscy tego wyczekujemy, a ja też od razu chciałbym skorzystać z anteny i przypomnieć, że wyremontowaliśmy linię 219, czyli Ełk Pisz Szczytno, mamy Rail Baltica i oczywiście ci z Państwa, którzy się też interesują szczególnie koleją, wiedzą o tym, że za chwilę będziemy remontowali także linię 38 Ełk Kosz.
To są ważne linie, które nas łączą również z Olsztynem, a kończąc naszą rozmowę, to przypominamy, cały czas jeszcze czekamy na rozpoczęcie budowy naszego odcinka 16, która połączy Mazury, stanie się takim kręgosłupem Mazur i to chyba najbardziej kontrowersyjna droga, ale jednak bardzo potrzebna, prawda?
Dokładnie, panie redaktorze, ja to powtarzam teraz albo nigdy.
Teraz albo nigdy, pozostaje nam budowa tej drogi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Paweł Czemiel, doradca ministra infrastruktury. Dziękuję.